Tak na koniec roku chciałem podzielić się słowem z księgi, która nie była czytana w tym roku chyba nie raz, bo a może kilka lat nie była czytana. Kiedyś wspominałem te księgi i pewne słowo, ale to było tylko tak, jakby powiedzieć, w przejściu. Jest to taka jedyna księga, tak żeby się rozbudzić, to może pomyśleć, a to księga jest jedyna, która się przeważnie nie używa i się w ogóle nie boli w sporach. A się przepraszam z góry, które będą słuchać, bo ja nie wiem, ale tam gdzie ja przebywałem, to jest coś. Mało coś. Od dzieciństwa może 13. W samym środku wieki jest prawie. Między Jeremiasza a Ezechielą. Z pieści Salomona się częściej mówi niż w trenach. A w trenach są takie ładne słowa, ale tu nie chodzi o ładne słowa. Właśnie ostatnie wiersze, te 22 ostatniego rozdziału 5 rewelacji. Właśnie wszystko jest rewelacja, przepraszam. To mi akurat się tak odkiło do ostatnie wiersze. Tylko nie wiem, czy od trenów rozpoczniemy czytać cokolwiek, tylko powiem o trenach. Jest to księga lamentu i płaczu z powodu sytuacji grzesznego ciała. Cały Izrael, wszystkie te pokolenia postąpiły od Pana. Przychodził czas ostateczny, Jeremiasz był właśnie z tym ostatnim Izraelem, cząstką Izraela z Judy, która się ostała przy Jerozolimie. I potem te treny mówią o tej grzeszności, o tym, co się stało, o tym, że stracili Boże błogosławieństwo. Jest to lament i płacz. Wcale nie jest dla nas to obce, a właściwie nie powinno być to obce dla nas. Jak rzadko czytamy, to jaka przeciwność jest akurat, że często tacy jesteśmy. Nie czytamy, ale tacy jesteśmy. A jeżeli ktoś nie jest, to radzę, żeby był. Jedyna księga w środku. Dwa pierwsze rozdziały mają 22 wiersze, bardzo łatwo pamiętać. Dwa ostatnie rozdziały, czyli czwarty i piąty, mają też po 22 wiersze, a w środku trzeci rozdział ma wierszy tyle, ile w księdze rozdziałów jest w Izajaszu. W sumie to jest 154 wiersze. Wiersze, które są powinny być z naszej duszy. Te wiersze, które towarzyszyły Jezusowi przez całą wędrówkę po ziemi. Jest to Kościół, który płacze teraz za czwartą w objawieniu Jana. Wszyscy ci, co oddali życie za Chrystusa, wołają i płaczą. Czekają nas na sprawiedliwość, nie na zemstę. Na sprawiedliwość, aby to się skończyło. Aby ta pomsta tej krwi nastąpiła, żeby szatan już więcej nie przelewał świętej krwi. To jest ten moment. Bez księgi treningu w naszym życiu osobistym nie mielibyśmy zbawienia. Nie ma takiej rzeczy, żebyśmy mogli wykupić sobie zbawienie bez lamentu, bez płaczu, bez smutku, bez wyznania, jakim ja jestem, byłem, bez zawołania do Boga, jak tak właśnie teraz mówię ostatni proces, o grzeszności ciała, wyznania do Boga, że tylko Ty możesz mnie uratować, że nic nie jestem warty. To właśnie jest księga trenów, lamentu, płaczu, nad sobą, nad rzeczywistością. Tam są też i radości. Dużo jest tam. Tylko na momentu ich właśnie radości. Ponieważ to pieśń nie była, ta modlitwa, pieśń, lament, nie była puszczona tylko w eter. Ona była oddana świadomie, wypowiadana do Boga Żywego. Gdy to jest lament nasz, który jest zraszaniem łzami tronu Boga, Jego stóp, jak to też Maria Magdalena uczyniła, to nie jest do kogoś, żeby się wyżalić przed psychologiem, jakiemuś przyjacielowi czy bliźniemu, żeby jakaś ulga na to przybyła. Jest to lament konkretny świadomości swojego stanu do kogoś, do podmiotu, który może zadowolić pragnienie i potrzeby. Jest nie Bóg. To było wysłane do Boga. Inaczej nie bylibyśmy zbawieni, gdybyśmy nie zapłakali nad swoim stanem, nad swoim losem i nad swoim życiem, grzechami i upadłościami. I nie skierowali tego do Boga. Tylko do pastora, jeszcze do zboru. To musi być do Boga skierowane. I to jest ta księga wspaniała. I ona jest księgą naszą, w naszym życiu, codziennie, w każdej minucie i sekundzie. Tylko jakoś jej nie czyta. Bo to stało się normalnością, jak powietrze, którym oddychamy. Dlatego ta księga nic nowego teraz by nie wprowadzała, ale dobrze jest pamiętać, że ona jest nieodzowna w naszym życiu, żebyśmy zawsze zachowali wskrzeszonego ducha, zawsze mieli pokorę i ujrzenie przed Bogiem. Zawsze to musi być w nas. Świadomość, że bez Boga jesteśmy niczym i nic nie możemy uczynić. To jest ta mądrość księgi i zrozumienia, po co ona jest. Wielka księga i potężna. Bez niej nie byłoby zbawienia dla Izraela. Nie było odkupienia przez przyjście Jezusa Chrystusa na tą ziemię, aby wybawić nie tylko Izraela, ale też i Boga. Tych, co mnie nie znali. I tą księgą przed Jezus Chrystus i wycewany i zawsze jak szedna osoba na się modlił się. Nie chodzi, że żył tymi wierszami, tylko tą wolnością tej księgi, sensem tej księgi, przyczyną i podmiotem tej księgi. I kierował wszystko do Boga. Taki jeden wiersz tutaj chciałem przeczytać, który mam już od bardzo dawna. Mieliśmy trochę gości w międzyczasie, ale jeszcze przed gościem nie chcę na nic zganiać. Sam ten tekst odsuwałem na inny czas, ponieważ chciałbym, żeby nie mówić sam tekst, ale coś koło tekstu Bóg dał. I właśnie dzisiaj tak jest. Jest to Księga Izajasza, 6 rozdział, 13 wiersz, na stronie 755. A choćby została w nim jeszcze 10 część, ta podobnie będzie zniszczona jak dom i lub terenie, z którego przy ścięciu został tylko pień. Pewnym świętym jest jego pień. Nie ma nic takiego w naszym życiu. Nawet gdyby to od Boga przyszło dla nas, wszelkie zdolności, mądrość, dary Ducha Świętego, nic nam nie daje tego pędu świętego. To tylko są atrybuty żywego Boga. Ale pędem świętym jest pień. To, co wyrasta, jest uchwały Bożej, albo uchwały tego świata. Albo jednym i drugim. Księga Trenów jest nam potrzebna w naszym życiu, taka świadomość o tej księdze, żebyśmy pozwolili Bogu, a i nawet sami korygowali te gałęzie i to, co rośnie z tego pnia w górę. skrócie mówiąc, ten pień, który zostanie, jedynie jest święty, to jest pęd święty, który pozwoli rosnąć dalej wzwyż temu, co żyje w tym pniu. Jest to Boże błogosławieństwo, obietnica dla człowieka, aby wrócić do miejsca utraconego, do kraju. I każdy człowiek się rodzi jako ten pień. Potem zaczyna rosnąć i różne rzeczy są na tym pniu. Być może nawet niezwiązane z tą winorością wodną, którą jest Chrystus. Z korzeniem trzeba to obcinać. A może to już zostaje zachaszczone, tak sobie to rośnie. I ten pień jest cały czas. Póki człowiek żyje, jest cały czas. Bo inaczej Bóg by nie dał mu tchu, dechu, żeby żył. Jest to Boże błogosławieństwo. Stworzenia na Boże podobieństwo człowieka. Każdy ma ten pień. Jeżeli ktoś się wstydzi tego pnia, wstydzi się Boga, wstydzi się Boga Biblii, wstydzi się Bożego Słowa, wstydzi się Bożego błogosławieństwa, to tego pnia i tak nie może usunąć, bo wtedy on by musiał umrzeć. I to nie jest śmiercią na naturalną tylko, ale wieczną. Tam ludzie już są bez pnia. Tam każdy ma tylko swój ogień i swojego robaka. To powiedział Jezus. Tam już pnia nie będzie. Co na tym pniu wyrośnie, odpowiemy przed Panem. Znamy to dzieło, tą budowlę, to się znosi. Najważniejsze, żeby to było z Boga. Bóg dał nam życie, wolną wolę i wszystko, abyśmy mogli Go poznać, zrozumieć i Go przyjąć i oczyścić się świętą krwią za Chrystusa. I ten pień wtedy ma sens być. Tu jest powiedziane, że wszystko będzie ścięte. Czasami przychodzą do nas zresztą utrapienia. Tak ostatnio modlimy się o pewną osobę, która odstąpiła od Kościoła, będąc starszym, z innego zboru, zupełnie z innego miasta. I zostawiła domy wszystkich. No i mamy błogosławieństwo dalej. Wszyscy wiedzą, do czego prowadzi i on wie, do czego prowadzi. Ale trwa w Boże i zaparciu. I ta osoba najlepiej by było, gdyby przeżyła dolinę śmierci. Aby przeszła i Bóg jej pozwolił zobaczyć, kim i czym jest szatan, diabeł i sił ciemności. Bo na samo stwierdzenie jego żony, gdy wyjeżdżał, powiedział: jeszcze dziaci Boże błogosławieństwo. Ty się znajdziesz w piekle. On co powiedział? Trudno. Ale się nie zmieni. Więc niech zobaczy szatana, niech zobaczy tą dolinę śmierci, przez którą przychodzi pielgrzym. Pielgrzymi przechodzą nie tylko dlatego, że muszą być zbawieni, ale po to, żeby kształtowała się ich wiara. Ale oby przechodzili ci, którzy żyją znaleźć Chrystusa, który tam wyciągnie rękę i wyciągnie ich i pozwoli. Bo nie każdy, który przychodzi przed Tobie na śmierci, będzie żył. Tylko ten, który ufa Bogu i który ma pewność, że Bóg go wyratuje, że Bóg w stosownym momencie uchwyci go i po kamieniu uchroni od tego zwycięstwa. Nie pozwoli zadać mu ciosu śmiertelnego. To chyba myślę, że nie jeden, może wszyscy się modlą, żeby przez to przeszedł, skoro jest taka upartość, a szkoda jego dzieci. Chociaż wszyscy przez to wzrastają, wzmacniają się. Co wyrośnie z naszego pnia? To, że żyjemy, że oddychamy, to jest Boże błogosławieństwo. To jest ten pień. Pamiętamy ten sen, który miał król babiloński. Taką obrę też trzeba było zrobić, prawda? Bóg dał to w tym śnie, aby ten pień zabezpieczyć, żeby nie wysychł. Ponieważ długi będzie czas, kiedy on będzie miał tylko pień i nie będzie nic. Bo Bóg, póki człowiek żyje, daje mu szansę i zabezpiecza rzekę. Jak to nie płakać na te lamenty w trenach, skoro ja zawsze nie płaczę? Ale Bóg dał nam coś cudownego, wspaniałego. Świątynię sobie. Pierwszy liście Kronik. Dawid tak powiedział do Salomona i w ogóle do Boga, jak to znalazłem. Kiedy mówił, że przekazywał przed swoją śmiercią. A ty, Salomonie, synu mój, znaj Boga, Ojca Twego. Zacznij od swego dnia budować, żyć, rosnąć. I służbą z całego swojego serca i z całej duszy ochotnej. Gdyż Pan bada wszystkie serca i przenika wszystkie zamysły. Jeżeli go szukać będziesz, da ci się znaleźć. Jest to słowo to zbieżne, które miałem przy swoim też nawróceniu. Jak o tym wiem, to zaraz mi się wzruszenie przychodzi. A tu jest to właśnie. Jeżeli go szukać będziesz, da ci się znaleźć, jeżeli go opuścisz, odrzucić pamięki. Bóg mi rzekł, w sercu swoim Boga nie ma. Można iść w zaparte. Ale życzę mu Bożego błogosławieństwa przez Dolinę Śmierci, bo inaczej wstrząs go żaden nie nawróci. I zobaczmy, jak Salomon to wszystko na samym początku jakoś zniósł. Potem ten pień zaczął obrastać zupełnie innym żywopłotem, jakimiś beżami. Życie swoje tak zmarnował, że teraz cały świat się śmieje, ile to można mieć nałożnic, żon i każdy się prześciguje, jak dwóch kolegów, którzy powiedzieli sobie, żeby to lepiej mieli niż Salomon. Nie chodzi o bogactwo, ale to po prostu stwierdzało. Zresztą wiele razy to spotykałem w różnych sytuacjach ciekawych, nawet i na filmach. Tam dalej jest pień i dalej czeka, żeby przyjął Chrystusa. Nie możemy skreślać nikogo, aż Pan go sam odbierze. I Salomon w tym czasie, kiedy jeszcze był świętości, zbudował świątynię. I w pierwszej królewskiej tak ładnie modlił się do Boga. Pisałem sobie, to jest dużo wierszy tej modlitwy. A widocznie z naszego zboru, bo też potrafili się i lubili się modlić. Wczoraj, gdy miałem takie pytanie, czy modlimy się tak osobno, nie na nabożeństwie, ale na takie spotkania w poniedziałek, nawet mężczyźni razem, żeby się wspierać, wzmacniać. Ja mówię, wiesz, my w niedzielę mamy takie modlitwy. Nikt nikogo nie prosi, a każdy z serca i z duszy wypowiada przez to, co leży, gdy nie wstydzi się upubliczniać. On teraz widzi Boga i on do Boga się modli, zapomina w ogóle o otoczeniu. Bo to jest właśnie ta modlitwa, jaka powinna być. Tutaj Salomon miał taką modlitwę długą. Wspaniałą. Tutaj właśnie Salomon modlił się o to, aby mi się co innego zupełnie otworzyło, ale tutaj mam napisane. Pierwsza Królewska, ósmy. Pierwsza księga królewska, ósmy rozdział, od 12 do 20 wiersza. Salomon tutaj mówi się, że w tej świątyni, którą on daje, będzie ktokolwiek się modlił o wsparcie, o pomoc Twoją. Będzie się do Ciebie zwracał, Boże. Nie wypuść go bez odpowiedzi, ale ulituj się i słuchaj do Twojego. Bóg to przyjął, ale nie przyjął, jak będziemy czytać, to sam to zauważmy. Salomon się długo modlił jeszcze o tym, powiedział, czuł w Duchu Świętym, że Izrael nie tylko będzie miał tą świątynię, ale zostanie wszystko ograbione, zniszczone. I gdy byliby w niewoli w obcym narodzie, a modlili się w stronę Jeruzalemu, tam gdzie stoi świątynia, tam gdzie była świątynia, też wysłuchaj Boże. Bóg gdy mu odpowiedział, to na ten temat on nie odpowiedział. Natomiast na tamto, że ktoś będzie się w świątyni modlił, to tak. Daniel nie miał innego wyjścia, modlić się w kierunku Jerozolimy. Ale to nie jest potrzebne. Trzeba się modlić do Boga. Wiemy, są teraz narody, które mają taką religię, że modlą się w stronę wschodu, modlą się w różne swoje strony, a to też w miejsca święte swoje głowy zwracają. Nawet gdyby to było tysiące kilometrów, się modlą w tą stronę. My modlimy się do Boga. Zawsze. Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię. Jeżeli jeszcze wrócę do modlitwy Salomona, Bóg przyjął to, że kto będzie się modlił w świątyni tego modlitwy, wysłuchał, weźmy to pod uwagę. Jezus przyszedł na ziemię i powiedział, że ta świątynia Salomona będzie, nie będzie nawet kamienia na kamieniu. I niepotrzebna ona jest. Ponieważ ja zbuduję świątynię w Czytni. W Czytni, powtórzę, bo tam coś spadło i akurat to Czytni. W Czytni zbuduję. Śmierć za Chrystusa i zmartwychwstanie. W Czytni. I Bóg uczynił świątynię w naszym życiu, w naszych sercach. W tej duszy ochotnej i w sercach. Świątynię uczynił. I my teraz możemy się w tej świątyni, bez względu, gdzie się znajdujemy, w jakiej rozpaczy, miejscu samotności, w tłumie, gdziekolwiek jesteśmy, nawet w śnie, czy chorobie, czy jak biegniemy sobie dla sportu lub dla innych celów, zawsze możemy z tego serca się modlić, z tej świątyni. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? 1 Koryntian 3,16. To łatwo zapamiętać, bo jest Ewangelia Jana 3,16. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? I z tej świątyni się możemy modlić zawsze. I Bóg tak samo to wysługuje. Właśnie tak samo. Bóg po prostu wysługuje w świątyni. Mamy tą świątynię. Zapisałem sobie takie jedno zdanie. Gdy szukamy możliwość odrodzenia, poprawienia w swoim życiu, bo nam się nie podobało to, co minęło. Chcielibyśmy to zmienić. Tak jak pisało Izajasza. Izajasz 6,13. Musimy wszystko ściąć. Nawet gdyby reszta została odrobina, musi być wszystko ścięte do dnia. Nie ma Bożego odrodzenia, gdy wszystko nie oddajemy Panu Bogu. Wszystko musimy oddać. Ile jest słowa w Biblii na temat postawienia nowych murów, zaorać zagon, który był z kamieniami i nieuprawny, aby powstał nowy ogród, nowe miejsce żyzne, wspaniałe, gdzie Pan się przechadzał. Wszystko musi ulec zmianie, tylko za tym pień. Bóg buduje na swoim błogosławieństwie. Nie może tam być innego materiału. Jeżeli chcemy swoje odrodzenie w swoim życiu, wróćmy do pierwszej miłości, do pierwszego miejsca, które uczyniło nas zbawionymi szczęśliwymi. Nie myśleliśmy dobrze o szatanie, o takiej śmierci, o kłopotach, o trudnościach. Bo to było jeszcze nieobecne nasze. Wróćmy do tego dnia. И будем еще нас. Aby czasami okazało się, że ten wielki posąg, który zbudowaliśmy na chwale Bożej, nie miał glinianych stóp, czy pomieszanych z żelazem glinianych stóp. I nie zawalił się w momencie wichury. Jeżeli budujemy cokolwiek, musimy to popatrzeć do skały i postawić fundament. Skałą jest Jezus Chrystus, Boże błogosławieństwo, to jest nasz pień, gdzie budujemy się, aby ciągnąć żywe, wspaniałe, wysokie Boże. To są takie słowa jeszcze z Jeremiasza, wspaniałe, napisane w sumie 17 rozdział z Jeremiasza. Ten Jeremiasz wyznaje taką swoją, znaczy to Jeremiasz pisał treny Księgi Lamentu, ale jego księga cała była w Lamencie, jeżeli chodzi o Jeremiasza. Prawdopodobnie jak się spotkamy, to będziemy sobie tam płakać, ale tam płakać nie wolno, bo tam ani łez, ani smutku nie będzie. Ale gdyby można było, to właśnie byśmy się we dwójkę mogli tam fajnie się czuć. Nam podobuje. Tutaj jest wyznanie grzechu ludy, tak jak było w grzesznym życiu i narodzie, i wyznanie grzeszności w ostatnim rozdziale 5 trenach. Tak mówi 17 rozdział. Tutaj nawet jest odpowiedź, kogo Jezus pisał na tym piasku, gdy kapłani i ludzie uważający siebie za sprawiedliwych chcieli osądzić kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Tutaj też jest odpowiedź. 17 rozdział Jeremiasza. Tutaj jest właśnie takie wybrane wiersze, które przeczytamy. Słuchajmy, jak poezja, to modlitwa jest Jeremiasza. I słowa Boże, które są włożone w modlitwie Jeremiasza. Tak mówi Pan: przeklęty mąż, który na człowieku polega, ściana czyni swoje oparcie, a od Pana obraca się w serce. Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre. Chciałem zaakcentować. Jest straszna rzecz nie widzieć, że przychodzi dobre. Właśnie to jest to słowo jeszcze od Jonasza, czy mamy. I ono tak towarzyszy w księgach, że ludzie muszą odróżnić co dobre, a co złe. Co lewe, a co prawe. To często powtarza Boże to słowo. To nie da się nam zdarza, że mówimy w lewo, a myślimy, że w prawo, prawda? Albo prawa ręka podnosimy lewo. Jak to dobrze jest, to jest dobre, takie te pomyłki, bo nam to przypominają, nam to nie jest łatwo odróżnić co dobre, a co złe, co lewe, co prawe. A wiemy, że dobro jest tylko Bóg. Jeżeli Bóg nam to święty nie pomoże wybrać dobro, to wybierzemy dobro tego świata, które jest powszechnie uznawane za dobro. A może moja tajemnica, którą odkryłem i ukryłem w swoim sercu i będę pamiętał, że to jest dobro. Okaże się, że to jest zmyłka. Substytut tego dobra. Bóg jest dobry. Więc tutaj chodzi o to, że ci ludzie nie mają możliwości rozpoznać, że przychodzi dobro. Po prostu oni dostrzegali. I mieszka ten człowiek na zwietrzałym gruncie, na pustyni, w glebie słonej, niezaludnionej. A siódmy wiersz mówi o innym człowieku. O tym, który obnażył swój pień, który pozwolił Bogu zrobić obrzeskę swojego serca. Po prostu ten pień obrzezany. I to jest błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie. Nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostanie zielony i w ręku posuwie się, nie frasuje i nie przestaje wydawać owoców. Urodzajne drzewo to pień, który które wzrasta w Bożym błogosławieństwie, ponieważ polegamy na Panu i naszą wolnością jest Pan. I Pan daje wzrost. I proszę się, kiedy potrzebny jest deszcz, późnej pory, letniej pory, kiedy jest ta rosa potrzebna na nas, wzrasta. I chociaż jest posucha dookoła, na nim jest zielony liść i owoc. Czternasty wiersz mówi: uzdrów mnie, Panie, ale będę uzdrowiony. Wybaw mnie, ale będę wybawiony, gdyż Ty jesteś chwałą moją. Tutaj ludzie mówili w 15 wierszu: a gdzie jest Pan? Jak ja mam ochotę z nim się porozumieć? Gdzie jest to słowo Pana? Niech się spełni. Będziemy stać i patrzeć. Ale przecież to jest człowiek grzeszny, który dostrzega, kiedy dobro przychodzi. Więc nie ma po co patrzeć w ogóle. Nie ma czego się ogóle spodziewać. Tutaj trzeba się odrodzić, żeby to osiągnąć. A samo patrzenie i czekanie przybliża do tego śmierć naturalną, a potem i wieczną. Dlatego Bóg mówi od razu: ja przecież nie nalegałem na Ciebie, aby przyszło nieszczęście, ale też nie pragnąłem dnia utrapienia. Ty znasz to, co wyszło z moich warg. Było to jako przed Tobą. 13 wiersz mówi o tym, co Jezus czynił, jako taką wskazówkę do proroka Jeremiasza. Nadzieją Izraela, Panie. Wszyscy, którzy Ci odpuszczają, będą zawstydzeni. A ci, którzy od Ciebie odstępują, będą zapisani na piasku, gdyż opuścili Pana źródło wód żywych. Nie wiem, czy to będzie koniec, ale to będzie na koniec. Potem się okaże, że coś tutaj sobie jeszcze przypomniałem. Może jeszcze taką maksymę, która jest bardzo ważna, która jest takim kniem dla naszej duszy, dla naszego spotkania z Bogiem. Tak, żebyśmy mogli Bogu się przypodobać, przystroić jako bielica w Jego chwałę, żeby spojrzał na nas na Bogu. To przeczytamy jeszcze z Izajasza 66 rozdział. Tak, już jesteśmy na tych stronicach, warto zaglądnąć coś, co nam przypomni to, co jest i tak trwałe w nas. Często o tym się mówi. O tym Jezus mówił też na górze, gdy rozmawiał z uczniami o błogosławieństwach, 5 rozdział Mateusza. No i tutaj czytamy. Druga część drugiego wiersza, 66 rozdział, na stronie 812. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mego słowa. To jest to, są otwarte drzwi, przez które przechodzi człowiek i Bóg i się spotykają. Innej drogi nie ma. Taką drogę przyniósł Jezus Chrystus. Oddał dostojność, wielkość, sławę, potęgę, moc. I stał się podobny ludziom. I przybrał ich słabość. I takiego mamy być ustosobienia, jak to powiedzieć w Chrystusie. List Filipia się kłania. Bodajże 5 rozdział, czy 3 rozdział. Na początku 8 wiersz. Pokorny przygnębiony na duchu. Wiemy o tym, że Jezus powiedział do niektórych ludzi, którzy powiedzieli taki argument: dlaczego Ty nas odrzucasz, skoro myśmy w imieniu Twoim demonem wypędzali, chodziliśmy pod Twoim duchem, cuda żeśmy czynili, głosiłeś swoje słowo na naszych ulicach, bywałeś w domach u nas. A Jezus powie im: nigdy Was nie znałem. Nigdy nie spotkaliśmy się w drzwiach pokory, uniżenia i skruchy z Waszej strony. Nigdy tego nie było. Dlatego potrzebny nam jest przygnębiony na duchu, przygnębiony na duchu. Abyśmy czasem nie poszli tą chwałę i sławę, że skoro ja Bóg mnie tak obdarzył mądrością, cudami, językami, różnymi rzeczami, no to to niestety jest obroś świętych chwastami pień. I żyje tylko dzięki temu, że podaje mu łaskę, że żyje. Ale praktycznie każdy dzień zbliża go tam, gdzie już nie będzie mógł się cofnąć, aby się odwrócić. Dlatego przygnębienie na duchu to jest tak, jak było u Jezusa Chrystusa. Pełne mocy, pełne siły, pełne wyznań, pełne świadectwa. Nigdy nie zamiot, a skruszony, uniżony. On nie dogasi lnu knotu tnącego i czcicie dobrałany, ale do czego mi się lepszy powiem? Też? No, w każdym razie to jest ten sens. To był nasz Bóg, Jezus Chrystus w ludzkim ciele. A jeżeli my jesteśmy wysokiego ducha, to jesteśmy tak silni. To jest bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Wtedy usłyszymy, nigdy nas nie znałem. Te cuda, te zdjęcia, te Facebooki pełne różnych pięknych kazań, to ja tam nie daję autorytetu swojego. To jest tylko poezja. To są tylko uczynki tej ziemi. Ale też jest taki ale 57 rozdział Izajasza. Też druga część 15 wiersza. Król mówi o sobie. Króluję na wysokim i świętym miejscu. Przygnębiony na duchu, z tym się zgadza. Ten, który jest pełny ducha, to praktycznie się widzi koło tronu Jezusa, koło tronu Boga i będzie mówił: Panie Jezu, czy Ty nie możesz sprawić, żebym ja był po lewicy, czy po prawicy Twojej tam w królestwie? Zobaczmy, jakie to wysokie myślenie. A Jezus mówi: stacie się jak dzieci. A nawet gdybyś przeszedł przez takie cierpienia, jak ja, będziesz je miał. Ale z kielicha tego, którego ja piję, pić nie możesz. No i tutaj jest powiedziane naszym królu na wysokim, świętym miejscu, który jest też tym, który jest skruszony i pokorny duchem. Aby ożywić ducha pokornych i aby pokrzepić serca skruszonych. Nie po to, żeby one były już nieskruszone i niepokorne. A się znów jest słowo, że nie pokorne, tylko bezpokorne, żeby one były bezpokorne. Nie. Aby tej pokory i skruszenia było coraz więcej. Bo tam, gdzie przychodzi Bóg, Jego świętość i wielkość, to każde kolano upadnie we właściwym czasie, gdzie są. Wszystkich mocarzy i wielkich kolana się zgną przed Nim. Jeżeli Bóg dotyka, żeby pomóc nam ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych, to po to, żebyśmy byli jeszcze bardziej poprzego świętości, jak to młodzież mówi, wymienkamy. Po prostu nie ma nic. To co przeżyć, żeby to zrozumieć. Bo samo to wymienkanie powiedzenie to jest tylko takie to nie ma nic wspólnego, że człowiek bez swojej woli, bez swoich zmysłów pada na kolana i nie ma nic do powiedzenia. To jest świętość Boża. Jak wtedy można mówić, a od razu ducha, oho, teraz pokażę. To znaczy się, że to on nic nie dostał. Entuzjazm całkowicie tego świata. No i właśnie mam do zakończenia ten właśnie ostatni zachęcający powinno być czwarty rozdział Księga Zachariasza od koniec już Starego Testamentu. Przepraszam, że tak to mówię, bo się cieszę, że w końcu mogę powiedzieć o tych dwóch pomazańcach, którzy stoją przed Panem. To jest właśnie w czwartym rozdziale, kiedy anioł, już nie raz chciałem o tym mówić. Nie raz nie wiedziałem, co powiedzieć dalej. Dzisiaj troszkę więcej już Panu. Bóg pozwolił zrozumieć. Są takie poważne drogi, stoją obok niego, obok Boga i czego. Jedno z prawej strony czaszy, drugie z lewej strony. No tak, w pełni to można przeczytać tak. Widzę oto jest świecznik, cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza. Na niej jest 7 lamp, a lampy, które są na jej szczycie, mają po 7 klotów. 2 czerwonki wystają obok niego. Jedno z prawej strony czaszy, drugie z lewej strony. Bardzo chciał się Zachariasz dowiedzieć, co to znaczy. Pytał o wszystko. W 11 wierszu pyta, co oznaczają te 2 drzewa oliwne po prawej i po lewej stronie świecznika. I powtórnie się odezwał Zachariasz, powtórnie pytał. Co oznaczają te 2 gałązki drzew oliwnych, które 2 złotymi rurkami wypuszczają z siebie oliwę do złotych lamp? Wtedy on odpowiedział. Czy nie wiesz, co to oznacza? Nas też można zapytać, czy my nie wiemy, co oznacza? To jest mądre pytanie. Powinniśmy wiedzieć. Bez szczególnej też mądrości. Ale żeby nie być w błędzie, trzeba tą mądrość Bożą mieć. Żeby znów tutaj nie tworzyć jakiejś nowej teologii. To co pisze? To też Bóg ujawnił. Zachariasz odpowiedział, że niestety nie wie. Nie wiem, Panie, mój Panie, nie wiem. On odrzekł, to są 2 pomazańcy, którzy stoją przed Panem całej ziemi. Ci, którzy wspomagają to, co rentuje Chrystus. Ci, którzy są mocno związani, jak Duch Święty pocieszycie z nami. Ci, którzy są z każdej strony kuli ziemskiej. Wszędzie. Jedni śpią, drudzy się budzą i pracują. I naokoło. Są pomazańcy, którzy dzień i noc mają nawet, mają modlitwę, mają współdziałanie z ludem Bożym, którzy wspomagają Jezusa i mówią jeszcze rok, jeszcze go kopiemy, jeszcze chcemy się troszczyć, może wyda pomoc, jeszcze go usuwać z tego obrotu. I tymi rurkami dają to do mnie, które potrzebowały wątrej kupy lampy. A brakło 5 z nich brakło. One wcale nie były głupie dla tego świata. One były bardzo mądre i przebiegłe. Umiały być tu i tam. Ale tylko część z nich zawierzyła tego Bogu. Mogła stać takie pomazańce, taką służbę i przygotowana być, żeby mieć jeszcze w takim małym naczyniku potrzebną odrobinę oleju, gdyby akurat brakło i lampa, żeby nie zgasła, gdy będzie się starała o kolejną porcję. Często tak robimy w samochodzie, kiedy nie wiemy, czy pływak na dobrze pokazuje koniec pani barwa. Dobrze mieć takie 5 litrów przygotowane, bezpiecznie, z lejkiem i takim kanisterką, abyśmy mogli sobie usłużyć podczas jazdy, gdy coś by się stało. Ja sobie to zawsze mówię, weź, kiedyś jeździłem, teraz nie, bo zawsze brakuje w głowie zbiornika. To bierze się dojadę do końca. Ale gdy wybieramy się w podróż i nie wiemy, gdzie będzie ta stacja, być może prądu nie będzie, być może coś się stanie i będzie tego zawsze te 5 litrów pozwoli nam gdzieś dojechać bezpiecznie, żeby zatrzymać się na noc. Bóg pomazańców i ten olej do tej lampy. A zobaczmy, tam jest dużo, ta czasza, tam jest dużo miejsc, gdzie się magazynuje ten olej. I tam jest dużo lamp do zapalenia. Każda lampa tyle knotów ma. To potrzebne, to jest duża ilość. Cały naród Boży, cała oblubienica oczekuje w płaczu. Znamy ten psalm, że Bóg zbiera, no, to nie są bukłaki, czy to bukłaków tam pisze. Łzy modlitw naszych. Z kolei w objawieniu Jana ci starcy mają czaszę. Jak to tam się nazywa dokładnie? Czasza. Mają czasze, takie zbiorniki. Tej chwały ludu, modlitw tego ludu, wszystko się zbiera. I wszystko dochodzi do jednego. Z pnia Bożego błogosławieństwa wyrasta to, co ma pamiętać przed Bogiem. Musimy całkowicie swój ja zlikwidować, swoje człowieczeństwo usunąć i powiedzieć jak ja, że ja mam ryby, a on we mnie wzrasta. I świątynię Ducha Świętego, świątynię Boża Jezusa Chrystusa, który w technologii czyniowej tak zwanej tego świata uczynił sprawną, bezpieczną, doskonale zbudowaną w ciele nasze ciało tą świątynią jest. Ciało niczym nie pomaga, ono przeszkadza duchowi i duszy. Dlatego trzeba to ciało umniejszać, jak mówił Jan Chrzciciel. Ale to ciało ma obowiązek być świątynią, aby wszystko było święte. Dlatego świętości potrzebujemy. Uświęcenia potrzebujemy, ponieważ ciało chce przemóc to, co jest duchowe, co jest Bożym tchnieniem w nas, co dało nam życie, co daje nam historię dla naszego życia. On to chce zniszczyć. Wczoraj takie zdanie usłyszałem i mogę mu służyć akurat. Nie na podstawie tego słowa, bo czytałem to dopiero później, ale od razu przyszła mi odpowiedź. Bo bardzo się buntuje i to się nie chce, Boże, no nie mówię, że buntuje, tylko bardzo mnie to od razu, jak mówi się głosy mi stają, od razu jestem przygotowany na powieki, żeby osłonić oko, gdy coś jakiś pył chce wpaść. Jest taki odruch. Usłyszałem coś takiego, Bóg nam zagwarantował, dał moc, otoczył nas murami i nam się nic tak nie może. Ona mówię, to jest Boże. Bóg to zrobił, tak. Ale jeżeli my nie będziemy w uświęceniu, tam taki był przykład podany. Co robi stado owiec, gdy atakuje wilk? Zwierzę, traktor pieszy. Oczywiście wszyscy wiedzą, że oni się skupiają w stadzie. A tam jeszcze mi to powiedziano, że słabsze, młodsze, mniejsze daje się coś do środka, a starsze otaczają silniejsze. Ale nic zbędnego. Ponieważ wilki do nas nie przyjdą zbyt. Tu nas otacza mur Boży. Boża moc, Boże ogień rytmanów, aniołowie. I to się stać na ziemię musi. Jeżeli taka strzała leci, mamy zbroję Bożą, ona nas chroni, pancerz. Ale nic zbędnego, że nam się stać nie może. Ponieważ jedna z tych owiec może być chora, zarażona. Może stać się wilkiem. I znamy to słowo, że z zewnątrz do nas to nie przyjdzie. Ale wilki wyjdą z nas. Jeżeli ktoś przyjdzie z nieszczerym sercem, jeżeli ktoś będzie fałszywy jak Judasz w gronie uczniów za Chrystusa, to jego należy wyeliminować. Bo on zniszczy tą czołgę od środka, on wpuści diabła bezpośrednio od siebie i zarazi całą czołgę nawet od środka. Gdyby był nawet takim najmniejszym jak mięśniem. Dlatego jest powiedziane, uświęcajcie siebie i mnujcie swoje serca. Strzeżcie swoje serca i duszy. Żeby nie było w was jakiegoś korzeń gorzkości, złamanego serca, bólu, żeby nie zraził nas wszystkich. Bo wilki wyjdą z was, a tu nie dojdą, bo rzeczywiście pochroni. Takie Boże. Ja nie robię tego dla formy, ale po prostu cios za cios. Jeżeli ktoś fałszywie coś mówi, bo to była nieświadoma fałszywość młodej osoby, która się uczyła, od razu dostała słowo, które przenika do sztuku kości. Nie bądź dumny na siebie, Bogu się podoba skruszone serce. Pokorne mniejszone. A to, co mówisz, to jest pycho. Ty nie jesteś Bogiem, że chronisz postawę. Bóg tak ustanowił, ale Bóg cię przestrzegł, abyś się uświęcała, bo ty się możesz stać wilkiem. Jeżeli jakieś serce krzyżne wejdzie, dlatego się pilnujemy, bracia i siostry. Dlaczego? Dlatego tryby są naszym życiem. Nie Bogą koniecznością. Do tego sami musimy dojść, że to staje się koniecznością. Niezależną od nas i od zamiłowania. Po prostu to jest jedna z walk z szatanem, która czyni ten olej przez te złote rurki, które wpływają. I tu święty, Boża wolność, charakter, autorytet, moc zapala te wszystkie lampy. I w lampach każdy knot zapala. I to się dzieje z ludu Bożego. Gdyby coś tam było złego w tym środku, zaczęłaby się je palić jedna lampa, najpierw jeden knot, ona ma 7 knotów, potem już 3 knoty nie palą, potem ta lampa wypada. Od środka kończy się światłość. Ale w tej Bożej lampie, tej czaszy i w tych dwóch pomazańcach otaczających, bo to są tam jeszcze pomazańcze stojące przed Panem całej ziemi, oni gwarantują świętość. Nic nie możemy zrobić. Będziemy usunięci. Ponieważ straszną rzeczą jest w ręce Boga Żywego. To nie jest zabawa. Gdy wyjdziemy za te drzwi, to są tylko takie drzwi jakby z przypowieści. Gdy wyjdziemy po prostu ze swojego serca, ze swojej świątyni, szatan nas od razu atakuje. Wejść może, ale my możemy do niego wyjść. A on atakuje przeważnie tylko ma wyczulony węg na Bożą świętość i wolność. I on zabija. I stan tego człowieka jest gorszy niż poprzedni. Nie chciałem tym słowami skończyć, ale one są w sposób budujący, powiedziane, ale nie straszenie. Nie zbawiła Boża miłość. I taka dzieja, że będę wolny od tego, co daje mi niepokój w sercu i duszy. A na zewnątrz miałem radość, wesele, miałem pieniądze, miałem powodzenie, ale tu nie miałem. A dzisiaj mówię, starszy, że mam się cieszyć i wyznawać to świadectwo. I zachęcać do uświęcenia, do pilnowania się, aby nie stać się wielkim, a stać się owcą, która potrafi jeszcze słabsze ochronić, otoczyć, pilnować, zasłonić swoim ciałem. To jest Boża miłość, wiara i nadzieja, aktywna w człowieku. Niech nas Bóg błogosławi. Amen.